Prawnik na budowie. Podcast o wszystkim, co związane z budownictwem. Uwaga, może zawierać śladowe ilości prawa. Nazywam się Łukasz Mróz, jestem radcą prawnym i pomagam firmom budowlanym sprawnie prowadzić projekty. W dzisiejszym odcinku chciałem wziąć na warsztat kolejny case z zasobów cyklu szkoleniowego Akademia Kontraktów Budowlanych. Tym razem spór ryczałtowy, ale dość nietypowy. Sam spór dotyczył zarzucanego przez zamawiającego niepełnego wykonania robót przez wykonawcę oraz wywodzonego z tego obowiązku obniżenia jego wynagrodzenia. Spór jest nietypowy o tyle, że dość ułańskie szarże były podejmowane ze strony przedstawicieli zamawiającego w toku współpracy, które bardzo mocno zostały ocenione i wypunktowane przez sądy rozpoznające sprawy, które nie zostawiły zbyt wielu suchych nitek na zamawiającym w tym sporze. Zapraszam do słuchania odcinka. Inwestycja, na tle której doszło do sporu, polegała na remoncie elewacji budynku i to jest dodatkowy smaczek całego sporu. Był to budynek sądu i sąd był zamawiającym. Co do tego smaczku, no cóż, uważam, że jest to walor dodający kolorytu tutaj sporowi, biorąc pod uwagę sposób działania zamawiającego, który opiszę w dalszej części odcinka. W toku już wykonywania do umowy pomiędzy stronami dochodziło do sporów co do tego, na ile jakościowo roboty są prawidłowe. I na końcówce już realizacji zamawiający zaczął kwestionować jedną z przesłanych mu faktur częściowych. Sama też procedura odbioru nie przebiegała zbyt płynnie. Zgodnie z umową odbiór taki w świetle jej postanowień powinien być bezusterkowy, co już no, w moim odczuciu nie świadczy najlepiej na temat osoby, która wprowadziła takie rozwiązanie do umowy, bo co do samej bezskuteczności, bezusterkowości wypowiadałem się już wiele razy, także na chwilę obecną przejdźmy dalej nad tym wątkiem. W każdym razie spór rozbijał się głównie o to, że kiedy doszło już na etapie rozliczania kontraktu i jego zamykania do rozbieżności stron pomiędzy stronami i wykonawca wskazywał, że on po swojej stronie widzi pewne roboty dodatkowe, zamawiający natomiast no, nieszczególnie widział się w płatności tychże robót, kierownik budowy oraz inspektor nadzoru działający z ramienia inwestora wykoncypowali taką strategię, która polegała na tym, że na spotkaniu odbiorowym podstawili, mówiąc brzydko, pod nos wykonawcy protokół odbioru, który zawierał takie zastrzeżenie, że rozliczenie końcowe robót nastąpi na podstawie protokołu finansowo-jakościowego. I sam fakt rozliczenia na podstawie kosztorysu powykonawczego nie jest niczym dziwnym, co do zasady. Dziwny jest w tej konkretnej sprawie, ponieważ umowa wprost przewidywała rozliczenie ryczałtowe. I wyłapał ten dodany element wykonawca i wskazywał wprost, że on się nie godzi na takie rozwiązanie. On ma w umowie ryczałt i według tego ryczałtu chce się rozliczyć. Ale został postawiony w dość brutalnej sytuacji, prostą uwagą, że podpisujemy w tym kształcie, albo cóż, odbiór nie dojdzie do skutku. I żeby w końcu no, mieć te roboty odebrane, zdecydował się na podpisanie protokołu, przy czym od razu w późniejszej korespondencji odnosił się do tego faktu, kwestionując i wskazując, że on wcale nie akceptuje rozliczenia powykonawczego, ponieważ jesteśmy na ryczałcie. Po pewnym czasie, po zabawie w wysyłanie i odsyłanie faktur, strony spotkały się ponownie. Już na tym ponownym spotkaniu inspektor nadzoru przedstawił kosztorys ofertowy uproszczony, w którym pobawił się w wykreślania i korekty. No i podsumowując matematykę, która wynikała z tego kosztorysu, okazało się, że w odczuciu zamawiającego, jeżeli chodzi o rozliczenie kontraktu, wynagrodzenie, które przysługuje wykonawcy, jest niższe o około 300 tysięcy złotych niż to, co jest na papierze, niż to, co jest w zawartej przez strony umowie. Nie zgodził się z tym, co dość oczywiste, wykonawca. Tutaj już miał ten komfort, że nie miał nad nim zamawiający lewara w postaci odmowy odbioru robót, więc tu już kategorycznie odmówił podpisania dokumentu i konsekwentnie wezwał zamawiającego do zapłaty jego wynagrodzenia zgodnie z tym, co w jego odczuciu było ustalone, co znalazło się na papierze w umowie. Pieniędzy swoich nie otrzymał i wystąpił o ich zapłatę do sądu. I do sądu wystąpił właściwie o dwie kwoty. Jedna była karami umownymi za nieterminowe usuwanie wad, które potrącił mu zamawiający, i w tym zakresie przegrał wykonawca spór. Sąd uznał, że najzwyczajniej w świecie nie miał racji i podstawy do obciążenia go karami były. Ale drugim głównym aspektem tego sporu było to, czego dotyczy odcinek, więc roboty, które zamawiający określał jako roboty niewykonane. I one miały wartość 68 tysięcy złotych. I w tym zakresie wykonawca szczęśliwie dla siebie spór wygrał. Tę kwotę robót niewykonanych, zaniechanych, jak nazywał je zamawiający, w wysokości 68 tysięcy, wyliczył on poprzez odniesienie obmiarów faktycznie wykonanych prac do tego, co znalazło się w dokumentacji przetargowej w przedmiarach, i zakwestionował też w wycenie powykonawczej pewne ceny jednostkowe zastosowane przez wykonawcę w jego ofercie. Wykonawca przekonał sąd pierwszej instancji, sąd okręgowy, co do tego, że no nie można tutaj w tym przypadku mówić o tym, że on nie wykonał jakichś robót, i to stanowisko sądowi potwierdził też biegły, który badając zakres prac wykonanych przez wykonawcę potwierdził, że to są roboty zrealizowane w całości. Te zadania, które były określone w umowie, jak najbardziej wykonane zostały, więc nie sposób mówić tu o jakichkolwiek robotach niewykonanych czy zaniechanych. I cała istota sporu sprowadzała się do, może nie cała istota sporu, ale jedną z jego głównych osi, był postawiony w apelacji przez zamawiającego zarzut, że sąd mylnie ujął, że zmniejszenie wysokości wynagrodzenia ryczałtowego dotyczy tylko takich sytuacji, w których wykonawca nie wykonał wszystkich robót umówionych zakresem przedmiotowym, ale nie obejmuje przypadku, w którym tylko zakres ilościowy wykonanych robót na podstawie obmiarów jest mniejszy niż umówiony, wynikający z przedmiarów i objęty zastrzeżonym wynagrodzeniem. Tutaj zamawiający nawet pokusił się o rozwinięcie tego stanowiska dalej, wskazując, że w związku z tym, że on dalej utrzymuje, że nie wykonano wszystkich robót, to gdyby on zapłacił pełną umówioną kwotę, chociaż nie przepracowano wszystkich robót zgodnie z ilościowymi wskazaniami z przedmiaru, wykonawca byłby bezpodstawnie wzbogacony kosztem zamawiającego, ponieważ otrzymałby pieniądze pomimo braku pokrycia ich w robotach. I tutaj wchodzi na salę cały biały sąd apelacyjny i dość mocno przejechał się po zamawiającym, uznając, że jego stanowisko co do robót zaniechanych jest totalnie nietrafne. I punktując krok po kroku to, na czym opierał się zamawiający. Przede wszystkim głównym orężem zamawiającego w tej walce, jego głównym środkiem dowodowym, na którym opierał praktycznie całą swoją argumentację, był protokół odbioru końcowego, ten, o którym mówiłem z nieszczęsnym dopiskiem, o tym, że rozliczenie jednak będzie na podstawie kosztorysu powykonawczego, pomimo tego, że w kontrakcie mamy ryczałt. I sąd wskazał, że coś takiego stanowiłoby de facto zmianę umowy w ogóle, która miała charakter ryczałtowy jednoznacznie. I już kwestie czysto formalne decydowały o tym, że to był ślepy zaułek argumentacyjny z punktu widzenia zamawiającego, ponieważ on nie został podpisany, ten protokół odbioru, w ogóle przez strony, przez osoby, które byłyby uprawnione do składania oświadczeń o zmianie umowy w imieniu zamawiającego. Także już tutaj się rozbijała cała kwestia na tym, kto złożył podpis na protokole. Ponadto wytknął sąd apelacyjny zamawiającemu, że jest szalenie niekonsekwentny w tym, co wywodzi z protokołu, ponieważ z jednej strony mówi, że okej, okay, to w protokole wskazaliśmy jednoznacznie, że zmieniamy zasady rozliczeń, a niezależnie od tego zawarto w tymże protokole uwagi, zgodnie z którymi roboty zostały przez wykonawcę zrealizowane w całości, w terminie bez usterek. Wprost wskazano w treści protokołu, że cały zakres został zrealizowany. Sąd apelacyjny mówi więc, drogi zamawiający, jeżeli twierdzisz, że to jest tak ważny dokument, to nie wyciągaj sobie tam jednego z niego elementu, który akurat pasuje ci do argumentacji, tylko porozmawiajmy o całej jego treści. To był kolejny taki kamyczek do ogródka. Dalej, wskazując, sąd apelacyjny tym swoim lewym prostym pracując, podnosi, że no drogi zamawiający, to spójrzmy też do umowy, która, jak to umowa w sprawie zamówienia publicznego, zawiera katalog przypadków, w których może dojść do zmiany umowy. I ten katalog w żadnym wypadku nie obejmuje sytuacji takiej, jak ty wywodzisz, co do rzekomo ustalonego z wykonawcą zmiany sposobu rozliczenia. Ponadto wskazał sąd apelacyjny, i tu zaczyna się robić chyba najciekawiej, że sam inspektor ze strony zamawiającego, który był w sumie tutaj z uzasadnienia wyroku, można wyczytać, że to był główny prowodyr całej operacji. Tak też i kierownik budowy wskazali, że ta zmiana w protokole, ta wrzutka na temat rozliczenia powykonawczo, to była forma zabezpieczenia zamawiającego przed podnoszonymi przez wykonawcę już na tym etapie roszczeniami o roboty dodatkowe. Idea była taka ze strony sporządzającej protokół, czy też projekt tego protokołu, że wrzucimy sobie szybkie przejście na rozliczenie powykonawcze, w świetle którego będziemy mieli mniej wynagrodzenia do rozliczenia. No i ładnie otworzy nam to pozycję wyjściową do sporu co do robót dodatkowych. I też zanim przejdę do tego, co właściwie jeszcze wykoncypowali inspektor ze spółką, to sąd apelacyjny podkreślił też, że nie bez znaczenia jest to, jak zachowywał się wykonawca już po podpisaniu tego protokołu, czyli wyraźnie we wszystkich swoich pismach kwestionował, że to, co jest tam ujęte, czyli te ustalenie rozliczenia powykonawczego, rzeczywiście przez niego zostało zaakceptowane. Ale krokiem tym ciekawszym nawet niż samo twórcze dodanie postanowień do protokołu odbioru końcowego było jednostronne tworzenie protokołów konieczności. ponieważ no, w toku wykonywania robót przez wykonawcę inspektor nadzoru i kierownik budowy spisywali zupełnie bez wiedzy wykonawcy protokoły konieczności obejmujące prace zamienne, tak przynajmniej je nazywali. Były to roboty w miejsce prac przewidzianych w projekcie i opisie zamówienia i przedstawiciele zamawiającego samodzielnie wykoncypowali sobie, że te roboty podlegać będą zapłacie w ramach wynagrodzenia ryczałtowego z tej spornej umowy. Tutaj idea znowu była prosta. Ok, jeżeli nawet polegniemy na robotach dodatkowych, to będziemy wskazywali, że to wcale nie były żadne roboty dodatkowe, ale mieliśmy obniżkę wynagrodzenia z ryczałtu, a w jej ramach tak naprawdę zrealizowano inne prace. Fakt, że takie tworzenie no, dokumentacji było zrobione bez udziału wykonawcy, to no, chyba wypada pozostawić bez komentarza. I nie pozostawił to bez komentarza jednak sąd apelacyjny i on dość krytycznie i w sposób całkowicie zrozumiały odniósł się do tego, co z materiału dowodowego ukazało mu się jako przebieg budowy i wskazywał, że no, żadne z tych elementów go absolutnie nie przekonują, że wynagrodzenie wykonawcy rzeczywiście powinno być zmniejszone o tę sporną kwotę 68 czy 69 tysięcy. Pozwolę sobie w kilku miejscach nawet zacytować wprost uzasadnienie wyroku, bo ono chyba najlepiej odda stosunek, który sąd apelacyjny miał do zachowania przedstawicieli zamawiającego. I tak, co do weryfikacji przez inspektora nadzoru kosztorysów wykonawcy i wyciągania z tego wykreślanek w postaci tego, co zostało wykonane, co nie zostało wykonane i jak wynagrodzenie powinno zostać obniżone, sąd wskazał, że działania te były bezprawne, gdyż nie zaistniał w sprawie stan niewykonania prac objętych umową stron ani w całości, ani w części. Zaś kwestia ewentualnych błędów w szacowaniu poszczególnych prac cząstkowych przy ustalaniu wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot umowy została przez strony unormowana w paragrafie bla bla bla. W skrócie, strony miały przewidziane w umowie postanowienia co do odpowiedniego reagowania na szacowanie prac, ale no, nie skorzystał z nich zamawiający i pozostaje jedynie się domyślić, że nie skorzystał, ponieważ nie wystąpiły te podstawy, które sam zakreślił sobie umową. Też co do tego nieszczęsnego protokołu odbioru końcowego i zawartego w nim dopisku, sąd apelacyjny wypowiedział się dość mocno i znowu oddając głos uzasadnieniu. Dowody przeprowadzone w sprawie wprost wskazują, i to zeznania świadków strony pozwanej, że powódka nie godziła się na taką zmianę umowy i nie akceptowała przedmiotowego zapisu protokołu, w konsekwencji czego zarzut apelacji o wyrażeniu zgody przez obie strony umowy na wskazywany w kwestionowanej klauzuli sposób jej rozliczenia jest nie tylko kuriozalny, ale wprost stojący w sprzeczności z dowodami przeprowadzonymi w sprawie. Nie sposób przy tym nie zauważyć, że wywód apelującego jest wewnętrznie logicznie sprzeczny. I tu sąd rozwija się właśnie co do tego, że jeżeli rzeczywiście tak duże znaczenie ma treść protokołu odbioru, to dlaczego zamawiający zupełnie pomija obecne w tym protokole zwroty takie jak po zapoznaniu się z dokumentacją i po dokładnym zbadaniu zakresu wykonanych robót, zamawiający potwierdza, że roboty wykonane są zgodnie z ustaleniami i zakresem określonym w umowie. I ponownie cytując, przepraszam za te liczne cytaty, nie wrzucam ich zazwyczaj, ale akurat to orzeczenie jest o tyle specyficzne, że wydaje mi się, że to jest najlepszy sposób przekazania tego, co jest istotne i co sąd uznał za istotne, jakie jego było podejście. Więc wracając do cytatu. Nie sposób nie zauważyć, że wniosek strony pozwanej jest formułowany w oparciu o nieistniejący stan faktyczny, a apelujący świadomie ignoruje liczne przeprowadzone również na jego wniosek dowody, z których wynikają fakty przeciwne do wywodzonych w zarzucie. Apelujący całkowicie gołosłownie próbuje wyrobić w sądach obu instancji nieprawidłowe przekonanie, nieprawdziwe przekonanie, że strony umowy w dniu takim i owakim zgodnie zmieniły jej treść, podpisując dokument protokołu z klauzulą o innym sposobie końcowym rozliczania robót. Przypomnieć zatem należy apelującemu Skarbowi Państwa, że norma artykułu 65 paragraf 1 kodeksu cywilnego nakazuje tak tłumaczyć oświadczenia woli, jak wymagają tego okoliczności, w których zostało złożone. I tu, uchylając z zawodowego rąbka tajemnicy, to te zdanie przypomnieć zatem należy apelującemu Skarbowi Państwa, to spokojnie chyba można uznać za tak zwany bench slap, czyli coś, co w systemie anglosaskiego wymiaru sprawiedliwości jest uznawane za taką wbicie szpilkę, wbicie przez sąd szpilkę stronie, do której kieruje daną uwagę. I tutaj wyraźnie sąd apelacyjny wskazuje, że nie bardzo ma cierpliwość do takiej linii argumentacyjnej, którą przyjął tutaj zamawiający. Sąd znowu dość mocno i klarownie postawił sytuację co do tego, jak w ogóle postrzega działanie zamawiającego. I tu obiecuję już jeden z ostatnich cytatów. Sąd apelacyjny, oceniając w tym zakresie zeznania powódki oraz świadków, przedstawicieli inwestora jako wiarygodne, również nie miał żadnych wątpliwości, że w toku czynności odbioru końcowego osoby wyznaczone do reprezentowania inwestora w sposób całkowicie bezprawny w drodze wymuszenia na partnerze o dużo słabszej pozycji gospodarczej i negocjacyjnej usiłowały doprowadzić powódkę do niekorzystnego rozporządzenia jej mieniem. Warunkowanie odbioru robót wykonanych w całości, bez usterek, fakt wynikający z treści dokumentu sporządzonego przez te strony, od wyrażenia przez kontrahenta zgody na niekorzystną i krzywdzącą zmianę treści umowy i rezygnację ze znacznej części należnego mu wynagrodzenia, wprost wskazuje na takie działania. Powyższe wykluczało zatem również samoistnie możliwość przyjęcia, że powódka zgodnie wyrażała wolę na zmianę treści umowy na tak niekorzystne i krzywdzące ją postanowienia. Sąd więc tutaj pozwolił sobie na dość wyraźnie dał znać, co sądzi o całym podejściu do zakończenia realizacji po stronie przedstawicieli zamawiającego. I nie jest to przynajmniej z moich doświadczeń, nie jest to częsta praktyka, żeby aż tak jednoznacznie dawać upust negatywnym ocenom. Sądy zazwyczaj starają się być mocno wyważone w swoich wypowiedziach, więc sam już ten fakt pokazuje, jak skrajnie niewłaściwa, używając powściągliwości, o której powiedziałem, była postawa reprezentowana przez przedstawicieli zamawiającego. Sąd też siłą rzeczy odniósł się do tego, co technicznie było mocno sporne między stronami, czyli do odpowiedzi na pytanie, ok, jest bezspornie ustalone w orzecznictwie już lata całe temu, że stronie, która nie wykonała całego zakresu robót umówionego w kontrakcie ryczałtowym, nie przysługuje cała kwota tego ryczałtu, a dokonujemy odpowiedniego, proporcjonalnego obniżenia tej kwoty. Z tym, że wielką bolączką praktyczną jest ustalenie, czym jest ten zakres. I tu bardzo ładnie widać to w tym sporze, gdzie chodziło o to, że miała być wykonana elewacja. Elewacja została wykonana, ale pewne prace cząstkowe, mimo że były przewidziane i te konkretne prace zostały wykonane, to jednak nie było ich tyle, ile w przedmiarze. I tu właśnie spory są bardzo gorące między stronami, czy to już jest mowa o niewykonaniu pewnego zakresu przedmiotu umowy, czy Jednak ten zakres został wykonany, a ile tak naprawdę musiał na to wydatkować wykonawca, to już jest jego ryzyko. I tutaj sąd opowiedział się za opcją korzystną dla wykonawcy, zgodnie z którą, jeżeli wykonał on de facto całość zadania, a jedynie pewne prace cząstkowe zakładane w projekcie dostarczonym przez inwestora nie zostały przez niego zrealizowane w takiej ilości, jak były tam przewidziane, ponieważ nie zostały oszacowane właściwie, przeszacowane czy niedoszacowane, nie ucinamy wynagrodzenia. W tym konkretnym przypadku doprowadziło sąd to do wniosku, że wykonawcy przysługuje pełna kwota wskazana w umowie, a tym samym argument zamawiającego o ucięciu z niej 60 kilku tysięcy złotych jest nietrafny i bezpodstawny. Sąd tutaj podkreślił, że ryczałtowy charakter wynagrodzenia wykonawcy zakłada w sobie ryzyko tego przeszacowania lub niedoszacowania robót w odniesieniu do każdej ze stron kontraktu. Przy czym też przytomnie sąd zauważył, że to ryzyko jest zdecydowanie mniejsze po stronie inwestora, który ma możliwość dokładnego i poprawnego dokonania odmiaru robót, które chce zlecać przyszłym wykonawcom. I na kanwie tych argumentów sąd podsumowująco doszedł do wniosku, że jakiekolwiek różnice ilościowe odnoszące się do prac cząstkowych w ramach remontu elewacji budynku, którego dotyczył spór, nie mogły być uznane za niewykonanie części robót przez powódkę, a w związku z tym najzwyczajniej w świecie zamawiający nie miał racji. Sąd podkreślił też, co było w jego odczuciu istotne, że zamawiający w związku z tymi podnoszonymi przez niego pracami zaniechanymi nie musiał wykonać żadnej części prac dla uzyskania tego efektu finalnego, nie musiał przyjąć tego na siebie, ani też nie musiał zlecać takich prac wykonawcom zastępczym. I to też w ocenie sądu pokazuje, że skoro mamy odebraną całość robót, mamy odebrany cały obiekt, który jest zrealizowany, a zamawiający nie musiał niczego dodawać od siebie, jakby czy bezpośrednio, czy przez podmioty trzecie, żeby tę całość uzyskać, no to siłą rzeczy musiało dojść do wykonania robót w całości przez wykonawcę. I końcowo już sąd apelacyjny przytoczył też znane i może lubiane to za dużo powiedziane, ale znane i cytowane stanowisko sądów, zgodnie z którym w przypadku rozliczeń ryczałtowych dokumenty takie jak kosztorys nie mają właściwie większego znaczenia dla ustalenia zakresu przedmiotu umowy, który siłą rzeczy wynika w głównej mierze z dokumentacji projektowej, a takie dokumenty jak chociażby kosztorys to właściwie jest uzasadnienie pokazujące skąd wzięły się te cyferki, które kumulatywnie w ostatecznym rozrachunku złożyły się na oferowane przez wykonawcę wynagrodzenie za zrealizowanie robót. Tutaj jest chyba jeden z nielicznych przypadków, kiedy wykonawca z uśmiechem podejdzie do tej linii orzeczniczej, ponieważ zazwyczaj jest ona wykorzystywana jako argument przeciwko występowaniu o roboty dodatkowe w przypadku niedoszacowania pozycji bądź jakichś rozbieżności, które wyjdą w trakcie realizacji inwestycji, ale tutaj bardzo pozytywnie oceniam to, że sąd, cóż, tak jak stosuje to konsekwentnie w przypadku, kiedy niestety dla wykonawcy zadziała na jego niekorzyść, tak tu tą regułę utrzymał. W tym przypadku akurat zadziałała ona na niekorzyść zamawiającego. To wszystko, co chciałem przekazać na temat tego sporu. Tak jak mówiłem, sytuacja bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o takie niuanse, jak zachowanie przedstawicieli zamawiającego, czy ustalenia co do tego, czy możemy mówić o robotach zaniechanych i kiedy właściwie takie roboty mają miejsce. Tak jak mówiłem, to orzeczenie pochodzi z pakietu, który wykorzystuję przy swoich autorskich szkoleniach w ramach Akademii Kontraktów Budowlanych. Najbliższe szkolenie tego cyklu, szkolenie umowy budowlane 2.0, odbędzie się 23 października w Warszawie. Mam jeszcze dostępnych kilka krzeseł, więc jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany udziałem, zapraszam do kontaktu na szkolenia@kancelariawros.pl. Natomiast sam wątek ryczałtu, czy też ten niesławny polski ryczałt, będzie też przedmiotem odrębnego, takiego krótszego modułu szkoleniowego, dostępnego online, który już niebawem, mam nadzieję szybciej niż później, Państwu udostępnię. Również co do udziału w takim module, zapraszam do kontaktu na szkolenia@kancelariamroz.pl. Tymczasem dziękuję za odsłuchanie odcinka i do usłyszenia w kolejnym.